Dlaczego tak wiele osób w ogóle nie zagląda do instytucji kultury?
Po pierwsze, instytucja kultury nie jest jeszcze elementem naszego codziennego spotykania się w przestrzeni publicznej. Takie miejsca sakralne, miejsca sportowe, to jest miejsce spotkań, natomiast instytucje kultury nie są w naszym zwyczaju. Po drugie, wiele osób boi się, że być może ta oferta instytucji kulturalnych nie jest dla nich, że w jakiś sposób są nie dość dobrzy, na przykład, żeby wejść do opery, teatru, że to jest jakaś sztuka, której nie zrozumieją, więc jest tutaj, myślę, że dużo lęku. Po trzecie, są takie grupy, które szukają spotkań bardzo mocno nieformalnych, na przykład nastolatki i nastolatkowie, którzy uważają, że instytucja kultury może nie być dla nich fajnym miejscem, dobrze odbieranym przez ich rówieśników.
To może od razu zareagujmy na jeden z tych wątków. Jak w takim razie można ośmielać ludzi, by nie mieli takich obaw w związku z wejściem do opery, teatru?
Myślę, że pierwszym krokiem może być po prostu ograniczenie niepewności. Na przykład informacja o tym, że obowiązują stroje nieformalne, kwestie takie jak wyjaśnienie dodatkowe, na przykład w programie, jeśli będziemy na przykład mieli koncert muzyki klasycznej, to program może być takim miejscem, w którym nie spotykamy się z żargonem, tylko z prostą opowieścią o tym, czego słuchamy. Wyjaśnianie, tłumaczenie, jeśli na przykład mamy sztukę współczesną. Często ona wymaga komentarza dla osób, które nie są po prostu historykami sztuki, więc takie najprostsze wyjaśnianie wszelkich kwestii to jest pierwszy punkt wyjścia. Drugi to już jest kwestia instytucji kultury samych w sobie. Bardzo ważna też, żeby spełniać podstawowe nasze potrzeby kulturalne, a bardzo często taką podstawową potrzebą kulturalną jest po prostu mieć miejsce do spotkania ze znajomymi.
Obserwując to szkolenie i to spotkanie online w PIK-u, zauważyłem, że jest szczególny problem z dotarciem z ofertą kulturalną do jednej grupy, to znaczy do młodzieży, do nastolatków i do dzieci. Co to może znaczyć? To może znaczyć, że albo te ośrodki kultury nie mają dla nich oferty, albo nie potrafią do nich dotrzeć.
Bardzo często to może też znaczyć, że wymagania wobec instytucji kultury zestarzały się i w związku z tym instytucja stoi w takim rozkroku. Chciałaby wyjść do tej młodzieży, ale często ich struktura organizacyjna nie pozwala na takie elastyczne wychodzenie do młodych. No bo jeśli coś mamy zapisane w statucie, jeśli czegoś wymaga się w programie ogólnopolskim, to później to trzeba zrealizować i rozliczyć się i odpowiedzieć wobec właśnie tej struktury, którą mamy z góry. I w związku z tym pojawia się obawa i taka była też obawa na tym szkoleniu. Czy jeśli my zmienimy swoją ofertę, to to jeszcze będzie kultura w tym rozumieniu, czy to będzie kultura, która zostanie zaakceptowana przez strukturę. To sprawia, że im jest dużo trudniej o elastyczność i ja dlatego tak bardzo podziwiam wszystkich ludzi, którzy zmieniają wiele właśnie w instytucjach kultury, czy też na przykład w NGO-sach, czyli powrócenie z tymi świetnymi projektami i wpisanie ich na stałe w instytucje, tak żeby ta instytucja mogła tego typu rzeczy zrobić. Na przykład młodzi ludzie w tej chwili uwielbiają TikToka. Chcieliby wiedzieć, jak dobrze tańczyć, żeby się zaprezentować, chcieliby wiedzieć, jak kręcić fajne, krótkie etiudy filmowe. To wszystko są kompetencje, które mogą dostarczyć instytucje kultury. Ale czy zawsze będą mogły stworzyć taki program i czy tego się od nich wymaga?
Instytucjonalizacja to jest na pewno duży problem, ale na koniec chciałbym pana prosić o takie konkretne rozwiązanie, bo w czasie tego spotkania w PIK-u stworzyliście z uczestnikami z Podlaskiej Instytucji Kultury personę, czyli charakterystykę takiego odbiorcy, do którego najtrudniej dotrzeć to byłby, wychodzi na to, chłopak, nastolatek, pierwsza klasa liceum czy technikum. Po co taki profil i co można zrobić z taką wiedzą?
Jeśli nam się uda stworzyć taki profil, oczywiście najlepiej, jeśli on jest poprzedzony jakimiś badaniami. Jeśli coś takiego mamy opracowane, to tak naprawdę my wiemy, z kim rozmawiamy, jakie ten człowiek ma potrzeby i w jaki sposób my możemy mu pomóc. Jeśli opracowujemy taką personę nastolatka, możemy porozmawiać o tym, że ten nastolatek w tej chwili ma wymagania takie jak na przykład uczestnictwo w lekcjach, a często ma problem z tym, żeby znaleźć ciszę, bo być może rodzice też pracują z domu. Chciałby się spotkać ze znajomymi, ale nie ma okazji do tego, w związku z tym zostaje mu czat. Chce porozmawiać, spotkać znajomych w grze komputerowej, ale rodzice mogą nie rozumieć, że tam ma jakąś społeczność, w której ma perspektywę do tego, żeby potwierdzić, że on rzeczywiście coś znaczy i że coś dobrego udaje mu się osiągnąć. Więc bardzo często, tworząc taką personę, jesteśmy w stanie zrozumieć, gdzie tak naprawdę możemy przyjść do takiego człowieka. Skoro jego interesuje świat fantazy w grach, to może warto zrobić koło fantazy i zaprosić takiego człowieka do tego, żeby mogli organizować takie sesje RPG, czyli po prostu spotkań i wyobraźni w tej instytucji. Jeśli mamy takie sesje, to może można wtedy podrzucić z lokalnej biblioteki kilka książek fantazy. A jeśli załapie bakcyla, to ten człowiek będzie czytał przez całe życie coraz więcej ciekawych rzeczy z tej kultury, sam będzie w stanie wyszukiwać, jeśli tylko zacznie. Bo jeśli nie, to po prostu znajdzie inne wzorce, jakieś radykalne grupy, rodzaje przeżyć, które się wiążą potem z problemami tak zwanymi wychowawczymi. Ale tak naprawdę punktem wyjścia jest to, że nie rozumiemy tego człowieka, a moglibyśmy mu pokazać ciekawe, fajne rzeczy, które może robić ze swoim życiem. Jeśli nie wejdzie dalej, to umówmy się, nie każdy musi zostać pisarzem, twórcą gier. Czasem po prostu warto dać takiemu człowiekowi miejsce, gdzie się odstresuje i rozładuje swoje emocje w sposób pozytywny.